Nagranie i produkcja Studio Plac.
Polityka Cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach? To dla Ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk.
Dzień dobry, Joanna Miziołek.
I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach polityki. Dziś będziemy mówić o nowej partii na prawicy, albo o kilku nowych partiach na prawicy. O tym, jak rządzący traktują media prawicowe, nie na przykład wyganiając ich z konferencji prasowych, aczkolwiek nie wszyscy, bo są tacy rządzący, którzy uważają, że jednak prawicowi wyborcy też mają prawo do informacji chociażby o sytuacji powodziowej. I nasz trzeci temat to drugi sezon marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dla niego kluczowy, no bo on przecież chce startować na prezydenta, a już na początku tego sezonu zaliczył przynajmniej jedną wpadkę.
To zacznijmy od partii, bo podobno decyzja o tym, czy jakaś w ogóle partia może w przyszłości powstać, albo na przykład, czy będzie krwawe przejęcie PiSu, może zapaść pod wpływem kongresu, który się odbędzie. No i chodzi o to, że jeżeli, jak mi powiedział jeden z polityków, Jarosław Kaczyński nominuje na swojego następcę Mariusza Błaszczaka, no to chociażby Mateusz Morawiecki może podjąć jakąś decyzję. No i oni
ale
też mówią...
decyzję w tym stylu, że może opuścić partię PiS?
No, są dwa scenariusze. Jeden to jest, ale to jeszcze nie teraz, tak? Mhm. Dopiero powiedzmy po wyborach prezydenckich założenie, opuszczenie partii, a drugi scenariusz jest taki, że krwawe przejęcie PiSu. Więc po prostu, no też dzisiaj Mateusz Morawiecki spotyka się podobno z politykami Prawa i Sprawiedliwości i rozmawia z nimi. Bo może tak być, przecież to nie jest 2025 rok, to jest też ten moment, kiedy Jarosław Kaczyński ma ponownie kandydować na prezesa PiSu.
Tak jest.
Więc tutaj może się okazać, że do tej pory zostanie wykonana jakaś praca wśród działaczy Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak no też od dołu poszedł taki sygnał, Jarosławie, to już nie jest ten moment, żeby kandydować. No ale tak czy owak, ten kongres, który ma się odbyć, czy konwencja, kongres, który ma się odbyć, nie no, kongres bardziej, no to właśnie Mariusz Błaszczak ma być, ma dostać nowe stanowisko, ma być takim wykonawczym jakby szefem tego PiSu. No i pojawiają się takie informacje, że być może Mateusz Morawiecki będzie kandydował przeciwko niemu. Na tego szefa wykonawczego PiSu. Tylko ja nie wiem, czy właśnie, czy to w ogóle będzie głosowanie, czy to nie będzie tak, że Jarosław Kaczyński powie, ma być Mariusz Błaszczak i tutaj wszyscy zaczną klaskać i tak to się skończy.
Jarosław Kaczyński oczywiście najpewniej tak by chciał, ale podejrzewam, że statut partii nie przewiduje takich możliwości, że na stanowiska partyjne można być pokazanym palcem, a nie wybieranym. Zatem jakieś wybory muszą się odbyć. Oczywiście Jarosław Kaczyński może wyrazić swoją wolę, kto ma być tym właśnie człowiekiem, o takim niby sekretarzem generalnym, prawda? Bo to stanowisko wykonawcze, to oprócz tego, że będzie sekretarz generalny, to jeszcze będzie właśnie, jak oni to mówili, zarząd i rada nadzorcza partii, tak? Czyli zarząd to prezes i wiceprezesi, a ta druga instytucja to jest niby taka rada nadzorcza, która będzie nadzorowała wszystko, co się dzieje w partii. I tutaj o tym się mówi, że szefem tejże, mówiąc kolokwialnie, rady nadzorczej będzie Mariusz Błaszczak. No myślę, że jeżeli zostanie to z gremium wpisane do statutu jako oficjalne gremium partyjne, to nie da się po prostu ominąć wyborów. Choć oczywiście wiadomo, że jak są wybierani wiceprezesi w PiSie, to zawsze dostają rekomendacje od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tam nikt jakby spoza rekomendacji się nie ubiega o to stanowisko i jedyna ekscytacja przy tych wyborach to jest taka, kto ile dostał głosów i w związku z tym, kto jest bardziej lubiany w partii, a kto mniej lubiany. Natomiast wątpliwości co do tego, że dane osoby rekomendowane przez Jarosława Kaczyńskiego będą wiceprezesami partii, to nie ma żadnych. To jest oczywiste. Taka jest ta demokracja pisowska.
No ale to jest ciekawe, że rzeczywiście gdzieś tam się budzi w Mateuszu Morawieckim taka duża chęć, żeby jednak zostać tym prezesem PiS-u, to jest jedno. I właśnie jeżeli te rozmowy gdzieś on tam toczy z działaczami, to też świadczy o tym, że on jakąś taką zakulisową pracę dzisiaj wykonuje.
Polityczną po prostu. Polityczną. Zwykłą polityczną
pracę. Chyba jest trochę tak, że to jego otoczenie na razie mówi, na razie spokojnie, przeczekamy, bo nic nie zrobimy, a po jakimś czasie trzeba po prostu wyczuć, jak to mówią, odpowiedni timing, żeby uderzyć. I jeżeli oczywiście Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się ten PiS, no to oni twierdzą, że być może jakaś perspektywa innej partii. Ja w tą partię inną nie wierzę. To znaczy nie da się moim zdaniem zrobić gdzieś obok tej partii prawicowej zbudowanej z części tych ludzi, którzy na przykład by odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że Mateusz Morawiecki też w takie bajki trochę nie wierzy. On, jeżeli by coś budował, to raczej chyba na gruzach PiS-u. To znaczy tak jak powstawała też partia Prawo i Sprawiedliwość gdzieś na gruzach PC. W ten sposób on uważa, że on po prostu to przeczeka i on, zresztą on to powtarza gdzieś w takich rozmowach gdzieś ze swoimi znajomymi, on chce być prezesem PiS-u. I on to powtarza jak mantrę, po prostu jak robot wręcz. Więc on ma jasny cel, co zrobić. Pozostali konkurenci trochę zaczynają powoli już odpadać, bo mają inne stanowiska, to w Europarlamencie, to gdzieś tam. Już nie są tak zainteresowani tą walką, a Jarosław Kaczyński też wszystkich ludzi, wszystkich pretendentów szybko ścinał. Mi opowiadał jeden z polityków, no to jedną z przecież popularną panią premier była Beata Szydło. I jego zdaniem dlatego ona też przestała być premierem, co zresztą wiele osób uważa, dlatego, że była zbyt popularna. Tak jak w pewnym okresie Kazimierz Marcinkiewicz był zbyt popularny. I zresztą w tamtym czasie, pamiętasz, wmawiano Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Kazimierz Marcinkiewicz chce założyć własną partię.
Tak jest. I to był jeden z powodów, dla których on stracił zaufanie, ale powiem, to nie była plotka. Kiedyś rozmawiałam z Kazimierzem Marcinkiewiczem i przyznał, że rzeczywiście takie plany były, żeby stworzyć konkurencyjną partię, taką konserwatywno-liberalną, nie konserwatywno-socjalną, jak się pozycjonowało PiS, tylko taką właśnie konserwatywno-liberalną. Zatem to tak było po prostu.
Gdzieś tam jakimś delfinem, pamiętasz, był jeszcze Joachim Brudziński.
Ja Zbigniew Ziobro najpierw był
no,
delfinem.
Też. Ale Joachim
odszedł.
Brudziński, tak, odszedł z PiS-u. Joachim Brudziński no, był taki typowany i później poszedł do Europarlamentu. Ja rozmawiałam z jednym z polityków, którego dobrze zna, i on powiedział, że to nie była tylko kwestia tego, że Joachim Brudziński chciał dużo zarabiać i pojechać do Europarlamentu. Tylko, jak mi powiedział, coś narozrabiał. Jarosław Kaczyński o tym wiedział i go odesłał, żeby się wyciszył, bo zobacz, zniknął, nie? W sensie politycznie nie istnieje. I wiedział, że musi to zrobić, więc no, było iluś tam pretendentów o ten fotel prezesa, którzy gdzieś zniknęli, a Mateusz Morawiecki cały czas jest i czeka. I myślę, że też buduje siebie, buduje tych ludzi, buduje też inną, mam wrażenie, taką narrację swoich ludzi i swojego otoczenia w PiS-ie. No bo na przykład na początku ja zauważyłam, że jak właśnie była ta kwestia powodzi, no to jego ludzie nie krytykowali rządu. Znaczy Mateusz Morawiecki później zaczął z powrotem, ale na początku dostali taki sygnał, w tych trudnych czasach musimy działać wszyscy razem. I oni wszyscy o tym pisali w tych mediach społecznościowych. No i mi ten jeden z takich polityków gdzieś z jego otoczenia powiedział, a zobacz co ten PiS robi. PiS beznadziejnie od razu krytykuje, wali w czambuł. I po co to robić? Ludzie tego nie będą to źle odbierali, tak? Więc tak naprawdę widać, że on jakoś inaczej się stara w ogóle pozycjonować. Była ta manifestacja, która była, no już w momencie jak była ta powódź, bo to była sobota.
To było dosyć idiotyczne, no. I Mateusz źle wybrali sobie ten
Mateusz Morawiecki
timing.
Był na tej manifestacji, tylko ja go na przykład nie widziałam, nie? Nie było tam w urywkach telewizji, bo stał z tyłu. I to też jest jakby jego świadome zagranie, że on nie chce jakby twarzą firmować niektórych rzeczy. Zresztą on na tą sobotę też miał przez niektórych ludzi ze swojego otoczenia przygotowane coś takiego, jakby 100 błędów tu, 100 tych konkretów Tuska jako 100 błędów, nie? I tam miał być jakieś rzeczy wypisywane. I oni to zablokowali w ostatniej chwili, mówiąc jednemu z tych współpracowników Mateusza Morawieckiego, że to nie jest na to moment. Więc no, widać, że oni prowadzą cały czas, już nie będąc w rządzie, swoją politykę, swój PR, swoją narrację, więc chcą do czegoś zmierzać. Ale to nie jest właśnie jedyna partia, która może powstać.
No właśnie, bo słyszymy tak o partii prezydenckiej, tak, że jeszcze ona mogłaby powstać. I tutaj są też różne warianty, że niby z udziałem właśnie Morawieckiego albo bez udziału Morawieckiego. Słyszymy o partii, same o tym pisałyśmy, o możliwej partii wokół stowarzyszenia...
Tak dla CPK.
Tak dla CPK, właśnie. Przez chwilę mi się w głowie majaczyło stop dla CPK, ale sobie myślałam, że to chyba nie o to chodzi. Jednak tak dla CPK i dla rozwoju. No to jak rozumiem, miałaby być partia dla tych, którzy są bardziej nastawieni na biznes, na rozwój, dla tej części działaczy. Ja prawdę mówiąc nie wierzę, że którakolwiek z tych partii powstanie, również ta, a nawet jeżeli powstaną, to nie odegrają większej roli, a gdyby powstały i odegrały jakąś tam rolę, czyli zebrałyby ileś tam procent głosów, bo tutaj jeszcze mówimy o partii pana Ardanowskiego, który ogłosił, że byłego ministra rolnictwa z PiS-u, który ogłosił, że może zechcieć też budować własną formację, to moim zdaniem byłyby to takie formacje, które miałyby zebrać jakieś tam głosy takich właśnie niszowych wyborców i potem te jakby wejść w jakąś taką większą, szerszą koalicję przed wyborami z PiS-em, już na zasadzie niby takiej partnerskiej, ale poszerzając elektorat, tak? Trochę więcej z rolnictwa, to pan Ardanowski, trochę więcej od przedsiębiorców, to właśnie ci od tak dla CPK. Najgorzej tutaj, największy problem jest z panem prezydentem, bo on nieustająco skłócony z PiS-em, więc tutaj za bardzo szans nie widzę. Nieustająco skłócony i to na tle ambicjonalnym, więc szans nie widzę na jakieś takie porozumienie.
No rzeczywiście, tutaj szans na porozumienie nie ma, szczególnie, że już za kilka miesięcy pan prezydent też nie będzie miał takiego znaczenia. I to, co mi powiedział jeden z polityków, mówi: Andrzej może tylko jeszcze korzystać przez kilka miesięcy na swoim autorytecie. Poza tym, na autorytecie prezydenta, poza tym on już po prostu nic nie będzie takiego ważnego miał. Więc dopóki on ma ten autorytet prezydenta, to może właśnie coś jeszcze wokół siebie robić. Tylko, że jemu się nie chce. To znaczy jemu się nie chce, ale gdzieś za jego plecami jest Marcin Mastalerek, który musi myśleć, co dalej. No bo co dalej w polityce? I on może namawiać takie inicjatywy.
Co dalej z nim?
No z kim? No trzeba myśleć o sobie.
Trzeba myśleć o sobie, to prawda.
No więc on może go namawiać do takiej inicjatywy politycznej i podobno to trochę tak było, że z jednej strony Mariusz Chłopik, który był po stronie Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony Marcin Mastalerek po stronie Andrzeja Dudy, oni jakby panów próbowali tak
popychali
do współpracy. Tylko, że właśnie podobno między nimi nie ma chemii. No bo wiesz, oni są zupełnie inni.
No bez wątpienia, tak.
To tak jak mi kiedyś jeden z polityków właśnie z otoczenia Mateusza Morawieckiego powiedział, że rozmawiał na początku z Andrzejem Dudą i mówi: tak, słuchaj, Andrzej, ty masz takie umiejętności miękkie, tak, ludzie cię lubią, ale merytorycznie to ty nie za bardzo jesteś mocny. Mówi, a w przeciwieństwie do Mateusza. A później poszedłem do Mateusza i mówię: Mateusz, ty tak merytorycznie, gospodarczo wszystko potrafisz, ale tak kontaktować się z ludźmi, to też słaby jesteś z tego. I mówi, no i myślałam, że to jakoś tak właśnie posklejam, a jeszcze się obaj na mnie obrazili.
No tak to jest, jak się wchodzi między wódkę a zakąskę.
Jak się przez przypadek obraża w drugiej części wypowiedzi.
Tak jest. Zatem zobaczymy, jak się będą rozwijały losy różnych partyjnych inicjatyw na prawicy. Jest oczywiście szansa ze względu na to, że PiS stracił subwencję budżetową, ale coś mi się wydaje...
Właśnie widzisz, to jest to, co też przeszkadza na przykład powstaniu, to podobno ten scenariusz, choć nie rzeczywiście gdzieś w głowie Mateusza Morawieckiego, ale jego otoczenia był, powstanie nowej partii i to właśnie przeszkadza, bo teraz ludzie się mobilizują wokół PiS-u, tak, i wokół Jarosława Kaczyńskiego. I on też do mnie mówi, ten jeden z polityków, to na przykład nie byłby moment na właśnie próbę odbicia PiS-u w jakiś sposób.
To jest wszystko prawda.
Bo wszyscy są zjednoczeni.
Ale ta mobilizacja nie będzie trwała wiecznie. To ona, krótko mówiąc, do wyborów parlamentarnych, bo to one będą kluczowe, to tej mobilizacji utrzymać się nie da. Może do wyborów prezydenckich, to raczej tak. Natomiast do wyborów parlamentarnych nie. I dlatego nowe inicjatywy mają szansę ze względu właśnie na to, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, wszyscy są na tej samej pozycji, prawda, czyli bez pieniędzy, no ale ciągle jednak Jarosław Kaczyński ma ten zasób w postaci szyldu PiSu, który jest mocnym szyldem w elektoracie prawicowym, ma zasób w postaci samego siebie, tak, czyli po prostu lidera, o którym kiedyś ludzie na spotkaniach wołali, Jarosław, Polskę zbaw. I jeszcze ciągle to pamiętają, bo to przecież nie były takie odległe czasy. Zatem tutaj jeszcze tych zasobów PiSu jest całkiem sporo i to widać zresztą po notowaniach, jak tylko Państwowa Komisja Wyborcza odebrała pieniądze PiSowi, to poparcie dla niego skoczyło o prawie 6 punktów procentowych.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
W czasie powodzi mieliśmy też taki pokaz wyrzucania niektórych dziennikarzy z konferencji. Tutaj znowu Telewizja Republika była wyrzucona z konferencji, zdaje się, gdzie był Donald Tusk, podczas tych różnych właśnie sztabów kryzysowych. I tam nawet doszło do rękoczynów takich, że mieli policjanci wynosić tego dziennikarza, dlatego żeby go po prostu, żeby nie mógł wejść i zadać pytania. No i tutaj w ogóle był taki konflikt rządowy, dlatego że inni politycy też myśleli, że tak można. Ci, którzy są w rządzie, tacy jak Tomasz Siemoniak czy Władysław Kosiniak-Kamysz. No a jednak na Dolnym Śląsku rządzą ludzie z Dolnego Śląska. A nie warszawka sobie przyjechała i robi swoje tutaj porządki medialne.
I rozstawia
medialne.
Wszystkich po kątach.
Ja tu słyszałam od jednego polityka, co to ma być. Mówi, żeby nie wpuszczać Telewizji Republiki, bo kłamie. A jeraz TVN na mnie kłamał. Mówi, a wpuszczamy. Więc tam ci dolnośląscy politycy są rzeczywiście cięci na takie zachowania. I chociażby taka była sytuacja z Telewizją Republika, która chciała wyjść na konferencję właśnie, gdzie był pan marszałek PSL-u.
Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
Był Tomasz Siemoniak i był Władysław Kosiniak-Kamysz. No i nagle ta Telewizja Republika tam wchodzi, wpuszczona przez rzecznika Bohdana Stawickiego i do tego rzecznika raptem są pretensje z jednej, z drugiej, z trzeciej strony od rzeczników, od pana Kosiniaka i pana Siemoniaka, że jak to, dlaczego Telewizja Republika? Na co usłyszeli? Tu jest strefa wolnego słowa. Ja jestem gospodarzem tego, więc będą wszyscy dziennikarze. A nie będziecie sobie wybierać dziennikarzy, których chcemy. I mówi, no i co? Konferencja się odbyła, nic się nikomu nie stało, mogli odpowiadać na pytania. No i właśnie to tak trochę jest, że dzisiaj to się nam wydaje, jakoś to przyjęliśmy gdzieś w Warszawie, w centrum, że to jest normalna praktyka, no bo rządzi ta władza, więc ta władza wyrzuca dziennikarzy sobie nieprzychylnych. No nie. No po prostu to dobrze, przynajmniej w tych gdzieś, nie w takim centralistycznym punkcie widzenia, poza Warszawą, jednak politycy samorządowi to widzą, że tak się nie powinno zachowywać, bo to ma mało wspólnego z demokracją, z wolnością mediów, z dostępem właśnie dostępem do mediów. Mi się bardziej spodobało właśnie, że on im tłumaczył, to jest strefa wolnego słowa, tak? Do tych po prostu zapiekłych rzeczników, którzy podbiegają i jak to? Nie może tak być. Jakby się tak strasznie bali o wizerunek tych swoich polityków. No ale to naprawdę jest trochę żenujące. To jest to, o czym ja ci mówiłam ostatnio, że kiedy podbiegł dziennikarz Republiki do Donalda Tuska, no i on mówi, że tutaj jest to łamanie praw konstytucyjnych. A on mówi, niech się pan zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy to są takie, powiedziałabym, bezczelne wypowiedzi po prostu. Znaczy to nie jest król, tylko mimo wszystko, nawet za czasów Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście też cenzurował, robił co mógł, no ale jednak nie byli wyrzucani dziennikarze TVN-u, a powiem tak, jeżeli zmieni się władza, no to będą. Chyba jednak, no bo tak to się skończy. Że...
No zobaczymy, może tak jednak nie będzie, bo jednak tego typu odzywki ja traktuję w kategorii arogancji władzy. To jest aroganckie po prostu i władza, która zaczyna być arogancka, to prędzej czy później oczywiście tęże władzę traci, przestaje rządzić. Wiadomo, że pycha kroczy przed upadkiem i uważam, że to wystarczy do rozliczenia takiej władzy, że jednak jednak to wyrzucanie właśnie dziennikarzy nieprzychylnych się skończy. Znaczy, no tak, po prostu się skończy, bo tak naprawdę to politycy jakby zapominają o tym, że dziennikarze nie są dla siebie, dla swoich telewizji, tylko są dla swoich odbiorców, czyli dla części elektoratu, tak? Więc jeżeli się w ten sposób traktuje dziennikarzy, to się w ten sposób traktuje tych wyborców. Więc całe te opowieści przed wyborami o tym, jak co prawda rozliczymy, ale potem pojednamy, były czystymi kłamstwami, bo nikt tu z nikim się pojednać nie chce. Chce się lekceważyć wyborców, nawet powiem, chce się ich upokarzać w jakimś sensie. A na jakiej podstawie w ogóle tych wyborców odcina się, tych prawicowych, odcina się od informacji o przebiegu, o sytuacji powodziowej. To jest po prostu coś, o czym Donald Tusk powinien się zastanowić, bo on uwielbia wszystkich rozliczać. Rozlicza PiS, teraz rozlicza tamte służby i niech się zastanowi, czy nie powinien siebie rozliczyć, odcinając część mieszkańców od informacji powodziowych, na przykład tych, którzy oglądają wyłącznie telewizję Republika.
Krzysztof Brejza napisał na Twitterze, że bardzo dobrze zostali wyrzuceni, że został wyrzucony dziennikarz Telewizji Republika z konferencji prasowej na temat powodzi, no bo oni wprowadzali standardy białoruskie i rosyjskie. Ja po prostu mi ręka aż tak po prostu tak mi swędziała, żeby to napisać po prostu, ale już olałam to, bo już nie chciałam tych silnych razem. No przecież standardy rosyjskie i białoruskie to jest wyrzucanie dziennikarzy z konferencji, na Boga Pana. No znaczy jakby sam się podłożył, bo dostał tyle tych komentarzy, że właśnie oni wprowadzają tym samym Białoruś. No nie można wyrzucać dziennikarzy z konferencji. Jezu, ja wiem, że to zawsze dziennikarze przeszkadzają. No całe życie przeszkadzają tym politykom, no ale nie trzeba się pogodzić z tym. No chcieli tej demokracji.
Tak. Poza tym pan premier jest utrzymywany z podatków wszystkich Polaków, a nie tylko tych liberalno-lewicowych. Chyba, że wprowadzimy takie rozgraniczenie. Rządzi rząd liberalno-lewicowy, pensje wypłaca się tylko z podatków tychże wyborców, a ci prawicowi mają luz, jeśli chodzi o składanie się na pensje polityków, którzy są krytyczni. To są oczywiście żarty, ale ja uważam, że polityk, który boi się pytań krytycznych, nie nadaje się na polityka, nie nadaje się po prostu do tej roli.
A tyle lat rządzi.
Ja myślę, że on, że Donald Tusk się nie boi pytań dziennikarzy. On się boi silnych razem, którzy powiedzą, jak to? Zaraz na tych swoich twitterkach napiszą, jak to? To premier odpowiada na pytania tej telewizji Republika. To jest skandal. Tak samo jak było z tą słynną kontrasygnatą do decyzji o neosędzim, który rozpisał konkurs, czy tam przeprowadził konkurs, wybór na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. A nie pierwszego prezesa. Zatem to jest ta siła, która tak naprawdę terroryzuje polityków i ich paraliżuje. Oni się po prostu boją swojego własnego zaplecza. Dlatego wolą się odzywać chamsko, arogancko i właśnie w taki sposób, żeby pokazać, że oni się tutaj prawicy kłaniać nie będą.
No tak, ale Eliza, no oprócz tego oczywiście, że mimo wszystko nie wypraszali ci politycy PiS-u tych dziennikarzy innych mediów z konferencji, to nawet nie było tak, że nie odpowiadali, znaczy odpowiadali tak jak chcieli, to prawda, ale nie było tak, że mówili na przykład TVN-owi nie odpowiadamy. No więc ja po prostu nie rozumiem, to idzie jakby w drugą stronę, jakby większy radykalizm.
No tak to jest. Tak, jak się stało na barykadach, to przez 8 lat to trudno z nich zejść i przejść do normalnego funkcjonowania.
Tylko
trudno się przenieść na drugą
tak
stronę,
mówisz,
po prostu.
Ten elektorat gdzieś tam tych w internecie silnych razem, który nie wiem, czy jest tak duży, no ale czy on nie zgubi Donalda Tuska i tego rządu? Dlatego, że jakby oni ciągle chcą więcej, wymagają więcej i cały czas są sfrustrowani. To znaczy ten rząd rządzi, a oni cały czas są sfrustrowani i wylewają jad. Bo to nie jest uśmiechnięta Polska. To znaczy, ja ci powiem tak, po tym jak wygrało Prawo i Sprawiedliwość wybory, to oczywiście, przecież no też był, pamiętasz te mohrowe berety, tak? U Radio Maryja i tak dalej, kluby gazetowe. Gazety Polskie, Polskiej, to wszystko, to też był taki twardy elektorat. Ale oni się w miarę szybko uspokoili, nawet na tym właśnie tych portalach społecznościowych.
No, różnie to bywało, nie? Szczególnie na takich, w takich bezpośrednich konfrontacjach.
Może tak, no ale mówić w internecie. W internecie, no może też dlatego, że są słabci w tym internecie, to po prostu jakoś szybciej ta frustracja z nich zeszła. No rządzą nasi, no to okej. A ci rządzą i ci są ciągle źli. No, no na Boga Pana, to czego oni jeszcze chcą?
Obiecano im, że PiS zniknie.
Aha,
a to PiS nie zniknął. Co gorsza, nie zniknęli wyborcy PiSu, tak? To jest jednak 7,5 miliona
ludzi.
Co
robić z tymi ludźmi, jak pytał Marek Czyż?
Tak jest, co zrobić z tym elektoratem?
Wysłać na Madagaskar.
I premier ciągle nie wie, no właśnie. I na tym polega cały problem. W każdym razie uważam, że polityk, który się boi własnego zaplecza, to nie jest poważny polityk.
Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania.
Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zaczął swój drugi sezon polityczny, który...
Netflix, Sejmflix.
Sejmflix, tak. No właśnie o to chodzi, że już nikt nie ogląda Sejmflixu. Sejmflixa, jakkolwiek się to odmienia. Krótko mówiąc, ten już taka popularność tego Sejmu już dawno, dawno opadła i nie wiem, być może pan marszałek jeszcze tego nie zauważył, bo ciągle rzuca swoje bomoty jak perły przed wieprzem. A odzewu nie ma.
Nikt nie chwyta.
Nikt nie chwyta, no właśnie. Chciałam powiedzieć, że Szymon Hołownia rozpoczyna ten drugi sezon, który jest dla niego kluczowy. Projekt Szymon Hołownia był nieodmiennie i właściwie całkowicie związany z projektem prezydent Szymon Hołownia. Wybory prezydenckie nadchodzą wielkimi krokami, a tymczasem pan Szymon Hołownia nie dojrze ma słabe poparcie. Nie dość, że podobno się waha, czy ma w ogóle wystartować, choć moim zdaniem musi wystartować. No nie ma takich cudów, bo inaczej jego partia przestałaby w ogóle istnieć. To jeszcze na dodatek na samym początku tego sezonu zalicza wpadki. No, ostatnio taka wpadka była dosyć poważna, kiedy do dziennikarza, podejrzewam, że to pewnie znowu był jakiś dziennikarz prawicowy.
Pewnie Republiki.
Pewnie Republiki, który zadał pytanie o panią wicemarszałek Sejmu Wielichowską i o jej wypowiedź jakąś taką, czy o jakąś inną osobę z obecnej koalicji rządzącej i o jej wypowiedź, że należałoby nie wiem, nie budować zbiorników retencyjnych. No to teraz to są oczywiście szalenie wdzięczne tematy, wyciąganie tych wszystkich bzdurnych wypowiedzi o tym, że zbiorniki retencyjne psują krajobraz i w ogóle zubażają ludność, bo była taka wypowiedź też pań z obecnej koalicji rządzącej. No a pan marszałek Hołownia powiedział do tego dziennikarza, a pan co zrobił, żeby poprawić bezpieczeństwo powodziowe Polski? No muszę powiedzieć, że marszałek Hołownia jednak zachował się po prostu jak dziecko. To jemu w obozie władzy płacą za to, żeby dbał o bezpieczeństwo powodziowe, a nie dziennikarzom, którzy mają dokładnie właśnie o to mają pytać. Dlaczego państwo nie reagowaliście na tego typu wypowiedzi, że zbiorniki retencyjne psują krajobraz i zubożają ludzi? To było słuszne i celowe
marszałek
pytanie.
Marszałek Hołownia nie wie, że to my go wynajęliśmy. No, to jest trochę na tej zasadzie, jakby do mnie przed pan budowlaniec budował ściankę i mówi, a co pani zrobiła, żeby ją wybudować?
Żeby tutaj poprawić sobie
no, to jest
sytuację
absurd.
Że
on się chyba cały czas nie odnalazł jako polityk. Jemu się chyba wydaje, że on jest po prostu takim prezenterem, osobowością telewizyjną, wystarczy sobie pomałpować, że tak powiem, i będzie dobrze. On absolutnie przeżywa trudny czas i mam wrażenie, że on gdzieś tam chaos jest w jego głowie, dlatego że na przykład on miał teraz wyjazd, zdaje się, do Szwajcarii, a później do Turcji. On dwał ten do Szwajcarii ze względu na tą sytuację powodziową. No a teraz, proszę państwa, jest w Turcji jednak mimo wszystko. On nie wiedział, jak się zachować w
tym wszystkim. Miało być nadzwyczajne posiedzenie Sejmu.
I nie ma?
Nie ma!
No bo jest w Turcji.
We wtorek miało być. Czekałam na to posiedzenie. Rzekomo miały być uchwalane.
No rzuca pomysły, nikt ich nie łapie.
No tak, no. Rzekomo miały być uchwalane właśnie ustawy pomocy dla powodzian. PiS by zrobił 5 nadzwyczajnych posiedzeń od tego czasu i by uchwalił wszystko przy oczywiście grzmiącej opozycji tak. Ówczesnej, która by krzyczała, że to skandal, hańba i złamanie wszelkich standardów, a PiS by poszedł jak taran i by po prostu pouchwalał te ustawy. Pewnie i przy okazji by pozaszywał mnóstwo rzeczy dla siebie korzystnych w tych ustawach. Niemniej jednak to by jakoś wyglądało inaczej. A tutaj jakieś całe nadzwyczajne posiedzenie i marszałek znika jak sen złoty.
Ale to też jest ten problem, bo z jednej strony to prawda, że dużo rzeczy można pozaszywać dla siebie korzystnych, co teraz wychodzi przy okazji tych afer, czy chociażby przy okazji tego kontraktu dla Rettisbet, a z drugiej strony jednak niepodejmowanie szybkich działań urzędniczych, no też ma swoje konsekwencje, takie, że no, ludzie nie dostaną szybko pomocy wtedy.
No nie dostaną, no, brak ustawy. No, jeszcze dekretami u nas rządzić nie można razie, choć być może zmierzamy w tym kierunku, nie wiem.
Nie ma jakiegoś złotego środka, nie potrafią wymyśleć, żeby jednak działać skutecznie, bo no, tak jak rozmawiałyśmy z Jackiem Protasiewiczem, no moim zdaniem akurat w PR-ze Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że wydawało się wcześniej paździerzowe, jednak się bardzo wyrobiło. Oni pokazywali, że cały czas ten rząd coś robi, prawda? Co nie wstawałaś rano, to było 1000 informacji na jakiś temat, a teraz wstajesz i troszeczkę trzeba szyć, bo nic się nie dzieje, nie?
Wstajesz i nie wiesz.
Wstajesz i
bo
nie
nic
wiesz.
Się nie dzieje.
Nic się nie dzieje. A nawet jak jest taki kryzys, no to właśnie gdzieś jest za późno, gdzieś tam. Oczywiście pewnie byłoby 1000 zarzutów też do Prawa i Sprawiedliwości, jakby rządzili, tylko właśnie to byłoby jak trochę amerykański film, nie? Tutaj Danuta Halecka nadawałaby zwałów, na którym siedziałby Mateusz Morawiecki, który by co 5 minut informował o czymś. Później by żywność przenosił, później coś tam. I oni to bardzo dobrze dopracowali.
No i uchwalaliby tarczę za tarczą, taka
oczywiście,
jest prawda.
To jest to, co z jednej strony Jacek Protasiewicz mówi, że to jest dużo, 2 miliardy, a Mateusz Morawiecki mówił chyba w telewizji w Polsce 24, że to jest za mało, że powinno być przynajmniej kilka miliardów. I ja rozmawiałam o tym z jednym z polityków właśnie z Dolnego Śląska, który powiedział, że szkody jednego miasta, to tego małego jakiegoś miasteczka, to są 2 miliardy. Mówi, to jest absolutnie mała pomoc. Znaczy, to jest niewystarczająca pomoc dla nich.
No i jeszcze ma być ta pomoc unijna, no ale zobaczymy, czy naprawdę napłynie, bo od czasu, jak nam Unia Europejska pomagała przy przyjmowaniu uchodźców, tak pomagała, żeby nie pomóc, to tak przestałam tak za bardzo wierzyć w tę pomoc unijną. Ja ale może, ja tak naprawdę, jak Jacek Protasiewicz mówił, może tym razem rzeczywiście wpłyną pieniądze.
Ja nie lubię takich porównań, jak na przykład, że tutaj dla Ukraińców tyle było, a tutaj, a na Dolnym Śląsku tyle, ale oni to robią, ci politycy z Dolnego Śląska, samorządowcy. Mówią 56 miliardów dla Ukrainy, dla nas on mówi 2 miliardy, przy takich szkodach, przy takich tych, więc oni rzeczywiście uważają, że ta pomoc jest zbyt mała i trochę też tak, ja mam wrażenie, że marszałek Sejmu, no nie potrafił się właśnie, znaczy wymyślił jakiś pomysł, ale nikt go nie posłuchał, znaczy po prostu Donald Tusk se pojechał na wały.
Nie było wsadu, nie było po co zrobić tego nadzwyczajnego posiedzenia, bo projekt ustawy, jak rozumiem, nie spłynął.
No po prostu. No, i właśnie o to chodzi, że jakby to powiedzieć, oni jakby są, nie są praktykami jakby rządzenia. No właśnie, to pokazuje trochę, że przychodzi ta trzecia droga i ona nie wie, jak rządzić, bo ona wcześniej nie rządziła. Ona wcześniej nie dotknęła, jeszcze jakby nie przeszła. Powinna ta trzecia droga najpierw być chyba w opozycji, żeby później rządzić, żeby się chociaż otrzeć przez ten proces legislacyjny. Ani tutaj ktoś zostaje marszałkiem Sejmu. Pełczyńska-Nałęcz mówi jedno, premier mówi drugie. To jest jakiś taki totalny chaos.
Pani Henning-Kloska mówi trzecie.
Pani Henning-Kloska mówi, że zaraz pożyczki na 2,5% tutaj ludziom udostępni. Za co pan marszałek Zgorzelski mówi, że to jest skandal.
Czy i w może ogóle... jeszcze żyrantów ludzie będą musieli przyprowadzić?
No wiesz, no po prostu dzieje się jakiś cyrk totalny. W ogóle nie ma skoordynowanej jednej wspólnej jakiejś narracji. No i mi się wydaje, że właśnie w tym Szymon Hołownia też się nie odnajduje, bo to jest trochę tak, że no każdy też chce się, szczerze mówiąc, na takiej powodzie, że przetrwać ją, to jeszcze wybić. No a marszałek Hołownia się nie wybije.
Wręcz przeciwnie. Chyba go zalewa ta powódź.
Zalewa.
Powolutku. No a tutaj naprawdę trzeba będzie wkrótce stanąć do walki o prezydenturę. I moim zdaniem wszystko to, co marszałek Sejmu robił w ubiegłym roku i w tym roku, wszystko to zostanie użyte przeciwko niemu, bo taka jest brutalna rzeczywistość podczas walki o prezydenturę czy podczas walki wyborczej. Każdy błąd się wyciąga. No i w związku z tym szanse pana marszałka Hołowni na prezydenturę już marne jeszcze bardziej spadają.
To były Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na YouTube i Spotify. Joanna Miziołek
i Eliza Olczyk.
To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.
Nagranie i produkcja Studio Plac.